Nasz gość dnia.
Gościem dnia Radia Nadzieja jest starosta powiatu łomżyńskiego Lech Szabłowski. Dzień dobry, panie starosta.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Nadzieja.
Samorządy od kwietnia nie będą już objęte cenami prądu zamrożonymi przez rząd. O zmianę tej decyzji apelują samorządowcy. No i właśnie, jeżeli chodzi o powiat, to powiat dużo na tym ucierpi?
No tak, najpierw to chciałbym się odnieść do tej zapowiedzi, która jest taka, no bardzo niedobra, w szczególności dla samorządów, dla wszystkich instytucji publicznych, dla wszystkich tych, które mają zabudżetowane swoje i dochody, i wydatki. Taka zmiana w ciągu roku to może rodzić ogromny niepokój i ogromne problemy. Jeśli chodzi o powiat łomżyński, my od kilku lat jesteśmy o tyle mądrzy, że realizujemy co roku przetargi, przygotowujemy przetargi w ramach tak zwanej łomżyńskiej grupy zakupowej, w ramach której jest powiat łomżyński, są nasze jednostki, ale są również kilka samorządów gminnych z terenu powiatu łomżyńskiego i nie tylko, ale jest na przykład Szpital Wojewódzki w Łomży, jest Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i my mamy taką sytuację, że dwie instytucje nasze, instytucje kultury, Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży i Muzeum Przyrody w Drozdowie, to są te instytucje wrażliwe, ale one tutaj występują w ramach łomżyńskiej grupy zakupowej i występują jako oddzielne punkty poboru energii elektrycznej. A umowę podpisuje powiat łomżyński, w związku z tym myślę, że tutaj jesteśmy w sytuacji dobrej i nas to nie dotknie. Także taka forma zakupu, dostawy energii elektrycznej no, sprawdza się u nas od kilku lat i wiadomo, na zasadzie duży może więcej, czyli kilka podmiotów skupionych w jedno ma szansę uzyskać lepszą cenę.
No tak, bo jeżeli chodzi o to, to no nie tylko prąd, ale i różnego rodzaju inne inicjatywy udaje się dzięki
temu. No tak, oczywiście warto realizować w taki sposób dostawy. My akurat tutaj skupiamy się na dostawie energii elektrycznej i tą łomżyńską grupę zakupową tworzymy. Jeszcze dopowiem, że pomaga nam w tym, wspiera nas w tym Pomorska Grupa Konsultingowa z Bydgoszczy od kilku lat. Są tam ludzie, którzy zajmują się w szczególności tego typu zagadnieniami, są fachowcami najlepszymi. No i dzięki temu jesteśmy, można powiedzieć, że bezpieczni w tym zakresie.
Tak, bo jak się popatrzy na przykład, że niektóre gminy mają podpisane umowy na dostawę energii z okresu, gdy ceny sięgały nawet 1200 zł za megawattogodzinę i gminy wskazują, że spółki Skarbu Państwa niekoniecznie chcą renegocjować te umowy.
Tak, ja jestem po rozmowie z prezesem tej Pomorskiej Grupy Konsultingowej i oni przeprowadzą taką analizę sytuacji, jeśli chodzi o tą naszą grupę zakupową, ale pewnie również inne grupy. Pewnie będzie w najbliższym czasie spotkanie, będziemy na ten temat rozmawiali. No i oczywiście tutaj to, jeśli nasz ten pomysł sprawdzi się, to zachęcam inne samorządy do takiego samego działania w tym zakresie.
No to tutaj dobre informacje, bo i samorząd do łomżyńskiego to nie będzie dotyczyć i powiatu łomżyńskiego.
No myślę, że tak.
A jak ogólnie wygląda sytuacja finansowa powiatu teraz?
Sytuacja finansowa jest powiatu dobra, dlatego że my byliśmy przygotowani na to, żeby przygotowywać się do nowych inwestycji. Każda inwestycja, która realizowana jest przez powiat, obiera się w szczególności na środkach zewnętrznych, na pomocowych, na programach, na projektach. Do każdego projektu musi być wniesiony udział własny. I my zabezpieczyliśmy środki finansowe na udziały własne w różnych projektach i w tych projektach drogowych, ale w projektach również inwestycyjnych, na przykład w obszarze kultury. Natomiast niepokojące jest to ciągle, o czym mówimy, że nie ma na horyzoncie nowych programów dedykowanych dla samorządów, z których moglibyśmy skorzystać. Stąd też my jesteśmy ciągle w takim okresie z jednej strony kontynuacji starych programów w ramach tych środków wcześniej przyznanych, ale z drugiej strony taki momencie oczekiwania na to, co będzie. Chociaż no, nie próżnujemy, bo przygotowujemy się pod względem dokumentacyjnym, żeby można było z tych projektów skorzystać i ciągle jesteśmy no tak by dobrej myśli, że te projekty w końcu nadejdą, będą czy ze środków unijnych, czy ze środków polskich, z których będziemy mogli korzystać.
No i czy jakieś głosy są, że faktycznie, że spokojnie, czekajcie jeszcze trochę samorządowcy i zaraz coś będzie dużego?
No właśnie, panie redaktorze, no tego nie widać, tego nie słychać. No wszyscy pewnie gdzieś tam śledzimy media społecznościowe, czy inne radio, telewizje. Ja nie słyszałem jakichś zapowiedzi, zapowiedzi o tym, że będą jakieś środki, duże środki dedykowane dla samorządów. KPO, o którym no, tyle mówiono, jest powoli uruchamiane. No, pierwsze gdzieś tam rozstrzygnięcia z KPO mają miejsce, ale dotyczy to na przykład ochrony zdrowia. W tej chwili mówi się dużo, że ogromna pula środków z KPO zostanie dedykowana na uzbrojenie. W związku z tym to są też pieniądze, które przypuszczalnie mogłyby trafić do samorządów, ale pewnie nie trafią. Środki te krajowe tak naprawdę zostały w większości wygaszone. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, ja tutaj na antenie też mówiłem o tym, że w ostatnim naborze udało się, jeśli chodzi o powiat łomżyński, uzyskać dotacje na dwa zadania inwestycyjne. To jest w porównaniu do lat poprzednich, kiedy uzyskiwaliśmy nawet 10 dotacji, no to widać, jaka jest tego skala. Jeśli chodzi o gminy, tylko dwie gminy z powiatu łomżyńskiego otrzymały wsparcie z Funduszu Dróg Samorządowych. W związku z tym, no widać, że tych pieniędzy jest mało i te perspektywy no, są takie, no, nie widać wyraźnych perspektyw na to, że sytuacja w jakiś sposób poprawi się.
A wierzy pan w te zapewnienia rządu, że te centra integracji cudzoziemców, które powstają, które mają powstać, to one tylko będą służyć temu do pomocy uchodźcom, no nie wiem, Ukraińcom na przykład w tym, żeby nauczyli się języka polskiego, znaleźli pracę, żeby się asymilowali?
Panie redaktorze, no cóż, pierwsze centra integracji cudzoziemców powstały w roku 2022. Dwa czy trzy w skali kraju takie centra zostały utworzone. To był początek wojny na Ukrainie. Prawdopodobnie ówczesny rząd Prawa i Sprawiedliwości te centra próbował otworzyć w tym kierunku, aby właśnie wspierać uchodźców z Ukrainy, tych wojennych, którzy do Polski docierali. Potem ten proces został wyhamowany, zatrzymany. Dzisiaj mamy sytuację taką, że jest duża szansa na to, że wojna na Ukrainie zostanie zatrzymana w jakiś sposób. Nie wiem, czy to będzie zawieszenie broni, czy to będzie trwały pokój, przynajmniej na jakiś czas. W związku z tym trudno spodziewać się tego, że będzie większy napływ obywateli Ukrainy do Polski. Raczej można się spodziewać, że będzie tendencja powrotu przynajmniej niektórych na Ukrainę. W związku z tym ta skala potrzeb tutaj będzie mniejsza. Ale z drugiej strony, jeśli popatrzymy na wytyczne, jakie zostały określone przez Wojewódzki Urząd Pracy, tutaj choćby u nas w naszym województwie, dla tych centrów integracji cudzoziemców, gdzie mówi się, że te zadania centra integracji cudzoziemców mają być realizowane dla przynajmniej 5 grup narodowościowych, no to jest jakby odpowiedź na postawione pytanie przez pana redaktora, jakie to 5 grup narodowościowych tutaj w Polsce czy w naszym województwie będą, które będą chciały, będą mogły z tych centrów integracji cudzoziemców skorzystać. Panie redaktorze, dzisiaj w Powiatowym Urzędzie Pracy mamy zarejestrowanych około 30 osób obywateli Ukrainy, tych, którzy poszukują pracy. Większość z tych, którzy tutaj do nas trafili na teren miasta Łomży, powiatu łomżyńskiego, znalazła zatrudnienie. Oni dostali wsparcie na roboty publiczne, na prace interwencyjne, otrzymali pracodawcy wsparcie na utworzenie stanowisk pracy, gdzie pracują Ukraińcy. Mało tego, są nawet tacy, którzy otrzymali środki finansowe na samozatrudnienie, czyli na utworzenie firmy, na otworzenie działalności gospodarczej i oni to realizują. I jeśli popatrzymy na nasze środowisko łomżyńskie, tutaj nie widzę żadnych problemów związanych z pobytem obywateli Ukrainy. W związku z tym no, odpowiedź jest jakby prosta na to, czemu te centra integracji cudzoziemców miałyby służyć. Zwłaszcza, że przecież jakby mówiono, oczywiście premier temu zaprzecza, ale przynajmniej dla mnie nie jest osobą wiarygodną w tym, co mówi. Mamy informacje docierające gdzieś tam z Komisji Europejskiej od innych polityków o tym, że w roku 2026 ten pakt migracyjny zostanie uruchomiony i ci uchodźcy do Polski pewnie będą tutaj trafiali.
No i tego dotyczy największa obawa, wydaje mi się, mieszkańców, bo to często jest taka walka z argumentem, którego nikt nie podjął. Czyli, że ludzie się nie wiedzą, o co chodzi z tymi centrami, bo ludzie myślą, że tam będą ośrodki w których ci uchodźcy będą spać, ale wydaje mi się, że to nie o to chodzi, tylko mieszkańcy obawiają się tego, że jest to początek dopiero.
Panie doktorze, Łomża pamięta ośrodek dla uchodźców z Czeczenii, na ulicy Wesołej. No, było mnóstwo problemów z tymi, którzy tam zamieszkiwali. Mieszkańcy Łomży, ci, którzy tutaj od zawsze mieszkali, mieszkają, mieli z nimi problemy. I to tkwi w pamięci łomżyniaków. W związku z tym dzisiaj boją się, żeby to się nie powtórzyło, ale na skalę zdecydowanie większą. Bo jeśli obserwujemy to, co dzieje się w krajach Europy Zachodniej, jeśli chodzi o tych nielegalnych migrantów z Afryki, z Azji, no to jest ogromne przerażenie. I takie słowo jak cudzoziemiec, integracja cudzoziemców od razu budzi ogromny niepokój wśród Polaków. I to jest bardzo słuszne, bo drodzy Państwo, co jest istotne? No, w tej chwili pojawiły się jakieś komentarze sugerujące to, że na przykład miasto Łomża może zostać wykluczone z dostępności do środków z Funduszu Spójności. W związku z tym, że tutaj takie stanowisko, taka uchwała przez Radę Miejską została podjęta o tym, że Łomża nie chce Centrum Integracji tutaj w mieście ze względu na dyskryminację mniejszości. No to teraz postawmy pytanie. A czy to nie jest dyskryminacja Polaków, nas tutaj mieszkających?
Znaczy, to wydaje się, że jest to taki stały schemat Unii Europejskiej, bo się mówiło przecież też w sytuacji, której już nie przybliżę dokładnie, o co chodziło, ale Polska się czemuś sprzeciwiała i były głosy przecież z Unii, że tak, to trzeba Polskę zagłodzić.
No tak, no to chodziło wtedy o te uchwały dotyczące wolnych od LGBT, prawda? No to też wtedy było takie straszenie tym, że prawda, że Polska nie utrzyma funduszy. No, drodzy Państwo, to my jesteśmy w swoim kraju, w naszej ukochanej ojczyźnie w Polsce i my jesteśmy pozbawieni głosu w sprawach tych najważniejszych dla nas, dotyczących naszego bytu, naszej codzienności. Natomiast jest nam to prawo narzucane gdzieś tam z zewnątrz, bo przecież to wszystko nie opiera się na polskim prawodawstwie, tylko na unijnym. Ono nie jest tutaj do Polski w jakiś sposób implementowane. To, o czym mówię, o tej dyskryminacji choćby. W związku z tym jest to naprawdę mocno bulwersujące, że jeszcze raz wrócę do Łomży, że mieszkańcy Łomży, radni, pan prezydent, to ich głos jest nieważny w obliczu tego, co nam mówi Bruksela.
A może należy spojrzeć na to w sposób, w jaki patrzy na to członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Pierunek, który mówił kilka tygodni temu, że no, Polska ma duży problem demograficzny i że tak naprawdę trzeba korzystać z pomocy z zewnątrz, no bo inaczej nie będzie rok do pracy.
No, panie doktorze, no, problem demograficzny to chyba inaczej powinniśmy załatwiać. To powinniśmy przede wszystkim skupić się na dobrej polityce prorodzinnej. To jest sprawa dla nas zasadnicza, bo chodzi nam o to, żeby nas Polaków było więcej, a nie obywateli tutaj mieszkających na terenie Polski. To po pierwsze. W związku z tym tutaj jest ogromne pole dla działania, w szczególności dla rządu, ale również dla samorządów.
Na razie właśnie wszystkie te programy takie prorodzinne zawiodły tak naprawdę. No, nie ma tego baby boom. Taka kultura też trochę jest.
Tak, no panie redaktorze, czy zawiodły? Nie wiem, czy zawiodły. No, program,
pod kątem dzietności.
No, tak, wiadomo, program 500+, dyskutowany, debatowany, wprowadzony. Nie wiem, czy ktoś do końca zrobił takie obiektywne, zresztą nie wiem, czy uda się takie statystyki, na ile ten program 500+ poprawił dzietność. Zwiększyła się liczba urodzeń, bo te statystyki na pewno są nie do końca dobre, nie do końca trafione. No ale jest taki program Za życiem, z którego korzystamy, z którego instytucje korzystają, z którego korzystają matki, które urodziły dzieci chore. To jest szczególnie ważne. Ważne jest również, bo na pewno wpłynie to na demografię, praca nad wzmocnieniem, poprawieniem polskiej gospodarki. Bo przecież nie będą się rodziły dzieci, będzie nas ubywało, jeśli nie będzie miejsc pracy, jeśli firmy będą upadały. Słyszymy w ostatnich dniach, firma Rafako potężna upada. Słyszymy o tym, że Poczta Polska zwalnia pracowników. W związku z tym co? Będzie sytuacja taka, że Polacy będą wyjeżdżali za granicę do pracy, bo tutaj miejsc pracy nie będzie, a my będziemy przyjmować tutaj do pracy, będziemy przyjmować do kraju obywateli Afryki, Azji. No jeśli już to są nam tutaj nacje, które są bliższe nam kulturowo, z którymi zdecydowanie łatwiej nam będzie tutaj współpracować, współżyć, niż z tymi ludźmi stamtąd pochodzącymi.
No i też odwołam się do ostatniej rozmowy marszałka Pierunka, który fragment gdzieś tej wypowiedzi odbił się teraz szerokim echem w internecie. No i mówił, że tam są lekarze, inżynierzy. trzeba ich zagospodarować w jakiś sposób.
No nie wiem, kogo miał na myśli pan Jacek Piorunek, jeśli miał jakieś konkretne tutaj przypadki, sytuacje, że są to lekarze, są nie wiem, inżynierowie. No to proszę bardzo, jeśli tacy są, ja póki co nie spotkałem takich ludzi, nic o tym nie wiem, to jest jakaś taka propaganda, można powiedzieć, tylko, bo jeśli obserwujemy tych, którzy docierali do innych krajów, bo w Polsce stosunkowo mało jest tych cudzoziemców, no to nie spotkałem się z tym, żeby oni znaleźli pracę. Mamy pracę w tych zawodach, o których mówimy. My mamy, jako powiat łomżyński, umowę partnerską z powiatem Dingolfing-Landau w Bawarii. Tam problem migracyjny jest bardzo ogromny. Ja wielokrotnie rozmawiałem z obecnym starostą powiatu Dingolfing-Landau, z poprzednim starostą. Oni mówili, z jakimi problemami spotykają, jeśli chodzi o tych migrantów. Tam w Niemczech, Bawarii. I nie usłyszałem nawet jednego zdania, słowa pochwały o tym, że ci ludzie w jakiś sposób są tam wykorzystywani, w sensie podejmują pracę. Absolutnie czegoś takiego nie ma.
A czy wobec tego powiat łomżyński jakieś oficjalne stanowisko też wystosuje, zabierze w tej sprawie? No bo to też nie dotyczy tylko Łomży, ale i tak naprawdę całego tutaj regionu.
Proszę Państwa, dobrze, że miasto Łomży takie stanowisko przyjęło, bo rzecz dotyczyła samego miasta Łomży. Gdyby sprawa miała dotyczyć terenu powiatu łomżyńskiego, za który jakby jesteśmy odpowiedzialni jako samorząd, to pewnie takie stanowisko lub podobne byśmy przyjęli. Natomiast generalnie moim zdaniem, jeśli większość Polaków nie godzi się na te rozwiązania, na przyjmowanie tych migrantów, to powinniśmy takie wypowiedzieć stanowcze nie. Nie wiem, może w drodze referendum na przykład, gdyby takie referendum zostało przeprowadzone i wtedy może ten głos Polaków, głos obywateli byłby usłyszany przez rząd. Niestety
ostatnie referendum
które, no ale tak, pan Donald Tusk uroczyście unieważnił, co było postawą przedziwną, słowami przedziwnymi. Polacy dziwnie posłuchali, między innymi pana Tuska, pewnie może również innych, kierując się jakimiś, nie wiem, jakimi poglądami, żeby nie wziąć udział w tym referendum, bo była szansa, żeby właśnie ten swój głos oddać w tej sprawie i swój sprzeciw ogłosić.
Albo tak mówimy o większości, a może jednak to jest pół na pół, no chociażby w Białymstoku, przecież centrum powstaje, tam nie ma za bardzo głosu sprzeciwu.
No panie doktorze, nie wiem, czy nie ma. Pewnie te głosy są, może nie są słyszane. Tam samorząd białostocki jest zdominowany przez sympatyków Platformy Obywatelskiej, czy członków Platformy Obywatelskiej. No wiadomo, że oni stoją po stronie obecnego rządu, w związku z tym tego głosu od samorządu nie będzie. Ale był protest również w Białymstoku kilka dni temu, gdzie grupa osób, nie wiem jak liczna, sprzeciwiała się temu. Oficjalnego stanowiska nie ma, ale to powiedziałem, z jakich powodów. I to jest pewnie główna przyczyna, że tego z Białegostoku nie słychać.
No to teraz trochę przyjemniejszy temat. Nawet bardzo, niemal 100 tysięcy złotych przekazał powiat organizacjom pozarządowym. No i w tym roku tych wniosków było więcej jak w poprzednim. Czyli ta świadomość społeczna rośnie, że takie konkursy są, że warto działać?
Ja myślę, że tak, że ludzie są coraz bardziej aktywni. Wiele osób zrzesza się w różnego rodzaju stowarzyszenia, fundacje, inne organizacje. Chcą działać, są właśnie coraz bardziej aktywni i to jest takie budujące, to jest takie godne pochwały. Organizacje przygotowują bardzo wiele przedsięwzięć na bardzo szeroką skalę. Niektóre są oczywiście może niewielkie wydarzenia w sensie i wartości tego zadania, i skali, i czasu trwania, ale niektóre są bardzo szerokie i takie bardzo nośne. Ja przypomnę tutaj, no będąc w tym studiu, przypomnę o tym, że między innymi wsparliśmy dotacją fundację, która przygotowuje obchody, czy realizuje obchody stulecia diecezji łomżyńskiej. No to trudno sobie wyobrazić większe wydarzenie, czy ważniejsze tutaj dla ziemi łomżyńskiej, jak stulecie diecezji. Ale również inne powiatowy szkolny, związek sportowy, organizacja kilkudziesięciu zawodów sportowych dla uczniów szkół z terenu całego powiatu łomżyńskiego, czy wsparcie klubów sportowych, wsparcie przedsięwzięć kulturalnych przeróżnych. Po raz pierwszy w tym roku wsparcie Związku Sybiraków, które chce wydać album poświęcony właśnie Sybirakom. Są to bardzo ważne rzeczy i środki, które dedykowaliśmy, te prawie 100 tysięcy złotych, oczywiście nie zaspokoją w pełni tych wszystkich potrzeb w tym zakresie. Natomiast jestem przekonany, że bez tych środków finansowych te przedsięwzięcia nie mogłyby być zrealizowane.
No i taka na koniec miła rzecz dla pana. No, został pan wyróżniony przez IPN. Gratulacje.
Dziękuję bardzo za gratulacje. No tak, medal Republika Memorianum Meritum, tak to się nazywa, czyli za trwałe utrwalanie pamięci Polaków w latach 1917-1990. Medal ja otrzymałem z rąk wiceprezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana profesora Polejowskiego, ale ten medal tak naprawdę chciałbym tak w tym miejscu mówiąc już zadedykować wszystkim tym, którzy, z którymi w ciągu tych ostatnich lat miałem możliwość współpracować na tym polu. Zacznę od właśnie Instytutu Pamięci Narodowej, od pana prezesa Karola Nawrockiego, dyrektora Marka Jedynaka w Białymstoku, oddziału białostockiego, ale również tutaj w Łomży pana profesora Krzysztofa Sychowicza, ale samorządy gminne, organizacje, na przykład Związek Narodowych Sił Zbrojnych, tutaj bardzo aktywny, kościół, parafie, no i oczywiście samorząd naszego powiatu. Wiele różnych działań na tym polu i to tak naprawdę, gdyby nie ich często inicjatywy, czasami moje inicjatywy, ale ta nasza współpraca, no to tych osiągnięć by nie było i tego medalu by nie było. W związku z tym, no ja jestem, który medal odebrał, ale tak jak mówię, to nie jest absolutnie moja zasługa, mój w tym jest tylko niewielki udział. A chcę powiedzieć o jednej bardzo istotnej rzeczy, bardzo ważnej. Dlaczego my tak bardzo jesteśmy pochłonięci tą pracą, tym upamiętnieniem, bo jeśli weźmiemy pod uwagę fakt taki, że tutaj ziemia łomżyńska przeszła okupację niemiecką, przeszła później okupację sowiecką po 17 września 1940 roku, kiedy tutaj Sowieci okupowali te tereny, to Łomżyniacy, mieszkańcy tutaj ziemi łomżyńskiej mieli w pamięci to, jaką gehennę oni tutaj przeszli. Przeżyli tutaj Łomżyniacy wywózki na Syberię. To po zakończeniu II wojny światowej Polacy tutaj byli świadomi, w pełni wiedzieli, że nie można godzić się na taki ustrój, który został tutaj w Polsce narzucony. Stąd też ich walka po roku 45. No i później do końca walka ludzi Solidarności do tego, żeby uzyskać pełną wolność i żyć w państwie pełni demokratycznym.
No, Dariusz Syrnicki był u nas kilka dni temu i mówił o tym, że on to nazywa to, co działo się po II wojnie światowej, tak naprawdę powstaniem antykomunistycznym. I mówił, że tutaj trochę jest, nawet nie trochę, ale bardzo dużo do poprawy, bo mówi się o tym dużo pod kątem właśnie terroru, Łączka i tak dalej, ale nie mówi się o tym, gdzie oni walczyli na przykład. I faktycznie coś w tym jest. Jakby spytać przechodnie na przykład żołnierzy wyklęci, no tak, kojarzę. A z czego? No, byli torturowani, a nikt nie pamięta bitew, które stoczyli na przykład pod Uśnikiem.
No tak, i o co oni walczyli? Że właśnie walczyli o Polskę niepodległą. Dla nich było, dla tych tak zwanych żołnierzy, dla tych żołnierzy wyklętych, dla tych patriotów było rzeczą niesamowicie trudną, że oni w czasie II wojny światowej walczyli o niepodległą Polskę, przelewali swoją krew, wielu zginęło i okazało się, że w tej niby wolnej Polsce zabrakło dla nich miejsca. To jest dopiero przerażające, to jest dopiero drama tych ludzi. I oni nie godzili się na taką Polskę, na taki system narzucony przez Sowietów tutaj.
I tego trzeba
o nich. Powinniśmy jak najbardziej czcić pamięć, pamiętać od nich. Dobrze, że pan Dariusz Syrnicki, dobrze, że Związek Narodowych Sił Zbrojnych, ale również inne organizacje tą prawdę wydobywają, tą prawdę pokazują. I trudno jest to wszystko odbudować w krótkim czasie, bo cały okres ten powojenny, wiadomo jaki był przekaz w sprawie dotyczącej właśnie tych żołnierzy wyklętych. Mówiono o nich, że to są bandyci, tak ich przecież nazywano, ale nie mówiono o tym, o co oni tak naprawdę walczyli. Także chwała tym wszystkim, którzy pamiętają tą naszą historię, znają i tą historię odkrywają, i tą historię pokazują, przekazują młodym pokoleniom. Tą prawdziwą historię.
Starosta powiatu łomdzińskiego Lech Szabłowski był gościem Nie Rada Nadzieja. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Nasz gość dnia w Radiu Nadzieja. Od poniedziałku do piątku o 9:30.